Rzadko kiedy, nie pamiętam, aby mnie program telewizyjny tak pobudził do reakcji. Nie pamiętam. Chyba jakiś może mecz, tak jak tam krzyczysz coś, ale ja rzadko to robię. A ten program był o menonitach. O menonitach. Nie wiem, czy ktoś z was o nich słyszał. O Amiszach słyszeliście? To podobny deseń. I jak zaraz na początku coś powiem. Rzadko kiedy tak robię, żeby poruszać tematy jakichś innych kościołów. Odnoszę się z szacunkiem, nie muszę wszystkiego rozumieć. I szanuję ludzi, którzy chodzą w chustach i nie chodzą w chustach, którzy mają garnitury, mają krawaty i nie mają tychże garniturów i krawatów. Szanuję jednych i drugich. Moje nie jest tylko wtedy i wyłącznie wtedy, kiedy któraś z tych grup mówi, że pozycja przed Bogiem zależy od tego, czy to coś masz lub tego czegoś nie masz. I to jest moje zawsze stanowcze nie. I to jest taką tytułem preambuły, żeby zrozumieć, o co mi chodzi. Na przełomie XV-XVI wieku Menno Simons stworzył ruch. Na przełomie właśnie XV-XVI wieku, kiedy w Europie rodził się w ogóle ruch reformacyjny. Czyli nie tylko Luther, nie tylko Melanchthon, nie tylko Zwingli, ale również i on gdzieś tam w swoim środowisku jest prekursorem pewnego ruchu odrodzenia. I wiecie, ten ruch odrodzenia skierował się, bo poczytałem sobie historię, skierował się do Słowa Bożego. Rewelacja. Do Bożego Słowa, gdzie Słowo Boże było najważniejsze, najistotniejsze. I czytam o tym ruchu, że ten założyciel mówi, najważniejsze jest zbawienie z łaski, że nikt nie jest w stanie sobie zasłużyć w żaden sposób na zbawienie, tylko przez łaskę, przez Jezusa Chrystusa. Rewelacja. Czytam o tym, że jedynym kryterium, którym się należy kierować, jest Boże Słowo. Reformator. Zakłada ruch, ludzie się koło niego gromadzą, on umiera, kolejne lata mijają, ruch się rozrasta, przenosi się, a to do zachodniej Rosji, potem migruje znowu w kierunku Niemiec, po prostu to się rozwija. I dzisiaj ten ruch jest przede wszystkim w Stanach i w Belize. To jest takie państwo graniczące z Gwatemalą. To są ich początki. Gdzie oni są dzisiaj? To jest moje pytanie i zobaczyłem to w tej reportażu. Żyją bez prądu. Wieczorem zapalają lampy oliwne, tam czy z nafty, nieważne. Nie ma pralek, tak piorą. Nie ma telefonów, aut. Nie ma po prostu żadnej współczesności. Internetu nie ma, Facebooka nie ma. Wydaje mi się, że jeżeli nie ma prądu, no to za tym idzie, tak? To są jakby takie oczywiste rzeczy. Wiecie, i to co jeszcze, że kiedy widzicie ich, to nie jest ubiór, uwaga, to nie jest ubiór z przełomu XV-XVI wieku, tak? To jest XIX wiek. To jest, czy przełom XIX-XX wieku, ubiór. I jeszcze co widzę, zjadają posiłek, rodziny wielodzietnie, zjadają posiłek, i robią to w milczeniu, nie rozmawiają ze sobą. I wszystko byłoby w porządku, bo powiedziałem jak na początku, szanuję. Tylko padają słowa, które są tam użyte wiele razy. My tego nie możemy robić, my tego nie robimy, my robimy tak, a nie inaczej, bo Bóg tak chce. I jak powiedział jeden z nich, zbawienie, trzeba by poprzez te wyrzeczenia zostajemy zbawieni. I wtedy krzyczałem. I wtedy krzyczałem, bo pomyślałem sobie, to jest niesamowite, jak daleko są dzisiaj ci od swojego prekursora i od tego, czym się kierowali na samym początku. I tam jest w tym reportażu pokazane, jak jeden z tych bohaterów, mający swoją rodzinę, postanawia się z tego Belize wyprowadzić i wyprowadza się do Peru, jakieś 3,5 tysiąca, 4 tysiąca kilometrów, totalnie w Amazonie, wycinają tam las, żeby założyć, taki jest plan i pokazane, jak oni się tam przenoszą, żeby założyć na nowo osadę, która będzie jeszcze bardziej konserwatywna, niż to, co tam zobaczyłem. Bo tam już niektórzy zaczynają laicyzować. Lekarz miał telefon, żeby w razie zadzwonić i został wykluczony ze społeczności, bo miał telefon. Więc są niektórzy już przerażeni tą współczesnością i próbują się przenieść tam. I teraz cała ta puenta. I ten człowiek się tam przenosi. Jeżdżą na tych bryczkach, tak? I to jest drugi moment, kiedy drugi raz krzyczy do telewizora. Ponieważ on bierze całą swoją rodzinę, kupuje bilet, wsiada w taksówkę, przewożą go do hotelu, wsiada do samolotu i lecąc jest nagrywany, oglądają, no dla nich niesamowite wydarzenie, i oglądają sobie tą ziemię z 10 kilometrów i mówią, to jest niesamowite, jak to Bóg stworzył. I wtedy krzyczałem do niego. Wykrzyczałem mu, nie powiem co, żona się uśmiecha. Tylko powiem bardzo, bardzo dyplomatycznie. To tu mówisz, że to jest wszystko, żeby było jasne, i to jest wszystko od złego, to jest wszystko od diabła. A w tym miejscu wykorzystujesz, to co ten twój Bóg? Przymknął oczy w tym momencie, nie widzi? Dzień, więc widzi. O co ci chodzi? To nagle chcesz być konserwatywny, to czemu nie weźmiesz tego swojego konia, bryczkę i nie pociągniesz te 4000 kilometrów, a korzystasz z tego, co nazywasz diabelskim. I to był moment, kiedy się wykrzyczałem, a potem chciał mi się płakać, bo to pokazuje, i zostawiam już ich, jak bardzo można przez lata odejść od miejsca startu. Dzisiaj, wiecie, dla nas to jest, dla nas współczesnych tutaj umiejscowionych, dla nas jest to oczywiście jakaś historia gdzieś tam, kto z was słyszał, gdzie jest Belize? Podejrzewam parę osób. To jest bardzo daleko. Ale jeśli chodzi o ducha, to jest na tu i teraz. To jest powszechne. Starzejący się duch jest powszechny. To, że ty się starzejesz, ja się starzeję, czy masz 20 lat się starzejesz w myśleniu, to jest powszechne. Ponieważ ten świat, tak to, co mówiłem ostatnim razem, my mamy te naleciałości, my próbujemy je gdzieś układać, z Bogiem układać i to się, i nasz system się zaczyna starzeć. Dlatego Bóg mówi, że odnawia się w tobie duch jak u orła, ponieważ on to przewidział, że za parę lat, za parę miesięcy, to nie ma znaczenia, za jakiś czas, jeśli nie trzymasz się jego świeżości, zaczynasz jeździć bryczką albo na dzisiaj chodzić w kapciach. To jest niesamowite i to jest przerażające i to pokazujące, jak ważny jest Duch Święty każdego dnia w nas. Dokładnie tak. Ponieważ świeżość z jednego doświadczenia, posłuchaj dobrze, świeżość, która wypływa z jednego doświadczenia Boga w jakimkolwiek momencie, czy to jesteś w domu, nie wiem, na konferencji, czy na jakimś nauczaniu, czy słuchasz, to nieważne. Z jednego doświadczenia nie jest na całe życie. Bo jeśli tego się będziesz trzymać, za niedługo będziesz jeździł bryczką. I ta bryczka jest też fajnym czymś pokazanym, ponieważ pokazuje to, że nie zachowali nawet tego ubioru z XVI wieku, ale uznali za ten właściwy dress code od Boga z XIX wieku. My ciągle, i to Bóg chce, żebyś się ciągle z Nim przesuwał i był świeży, pełen energii. Dlatego pytanie jest do ciebie, retoryczne. Jak świeże masz świadectwo działania Boga w swoim życiu? Relacji z Nim. Jak świeże masz świadectwo? I nie mówię o tym, że kichałeś, a teraz przestałeś kichać, bo się pomodliłeś do Pana. Mówię o tym, jak świeże masz relacje z Nim. Czyli kiedy poszedłeś za Jego głosem, kiedy wyszedłeś ze swojej strefy komfortu i poszedłeś za Jego głosem w tych buzach. To jest pytanie retoryczne do ciebie. Bo ty wiesz, ja nie wiem, ale oprócz ciebie twój Pan też wie. Dlatego, jeszcze raz powiem, Jemu zależy, żebyś był odnowiony. I to jest najlepsze, co w naszym Panu. On nie potępia nas, Posłuchajcie dobrze, nie potępia nas, że chodzimy w laczkach, tylko mówi, słuchaj, to nie jest dla ciebie. Dla ciebie jest odnowiony duch, który jest pełen energii, kreatywności, otwarty, pełen działania dla Pana. Dzisiaj chcę mówić o, dalej mówiąc, chcę mówić o dwóch Kalebach. Dwóch. Pierwszego Kaleba widzimy w Słowie Bożym. Ci, którzy czytali Biblię, na pewno wiedzą, o czym mówię, ale wolę to powiedzieć, żebyśmy wszyscy mieli ten sam obraz. Pierwszego Kaleba w Starym Testamencie spotykamy, kiedy ma 40 lat, czyli bardzo młodego człowieka. I historia jest taka. Widzimy go na kartach Biblii, kiedy jest wysłany razem z 11 innymi, czyli razem stanowią 12, żeby przeszpiegowali ziemię obiecaną, czyli to miejsce, posłuchajcie dobrze, to miejsce, które Bóg obiecał Izraelowi, że im da w posiadanie. I oni idą. Idzie tych 12, między nimi Kaleb, wyprawia się do Kanaanu, 40 dni tam chodzą, oglądają różne rzeczy, dobrze słowo, różne rzeczy i przychodzą i zdają relacje. I ciekawe jest to, że ta relacja jest różna. Z jednej strony ciekawe, z drugiej strony myślę, że bardzo bliska nam, ponieważ wielu z nas czasami patrzy na tą samą rzecz, zupełnie coś innego widząc. W czwartej księdze Mojżeszowej tych 10, ponieważ oprócz Kaleba jeszcze Jozue widział kwestię inaczej, tych 10, kiedy wraca, składa relacje Mojżeszowi i mówią mu takie słowa. Mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, w którym jej widzieliśmy, to mężowie rośli. 10 chłopa widzi zupełnie coś innego, widzi tak rzeczywistość i tak ją opisuje. Widzieli dobre rzeczy, które tam są, przywieźli ze sobą mnóstwo owoców tamtej ziemi. Widzieli, że jest naprawdę taką, jak Bóg obiecał. Jest takie, pada określenie, ziemia mlekiem i miodem płynąca. I przychodzą i wnioski, które wyciągają, są takie, a nie inne. Mówią, co? Nie da się. Nie da się. Tego się nie da zrobić. Przypomnijcie sobie Izrael, który stał na tym górku, a ten Filistyńczyk krzyczał do nich. Co oni mówili? Tego się nie da zrobić, żeby ktokolwiek wygrał z Goliatem. I tu jest sytuacja bardzo podobna. Mało tego, kiedy mówią, kiedy by jeszcze byli, wiecie, w tym swoim myśleniu, tych 10, to by było tak pół biedy. Większa bieda jest taka, że tych 10 wpływa na pozostałych. I mówi, nie da się. Tam doszło do demokracji, ponieważ 10 miało większość nad 2. I demokratyczny Izrael wybrał tych 10, mówiąc, rzeczywiście się nie da. Taki mają wpływ. Pamiętacie to zdanie? Fakty są naszymi sprzymierzeńcami, ale ocena należy do wiary. I u nich tej wiary zabrakło. Po prostu zabrakło. Dlatego, że starość w duchu generuje niewiarę. Jeśli chodzisz w laczkach, nie licz na to, że będziesz miał wiarę. Nie licz na to, że będziesz pełen oczekiwań Bożego działania, pełen pozytywnego oczekiwania Bożych działań. Nie licz na to. Chodzenie w laczkach generuje niewiarę, ponieważ nie chce się wyskoczyć ze swojej strefy komfortu, to by było fajne, ale nie chce się z tego wyjść. To jest bezpieczne w tym myśleniu. Dlatego tych 10 mówi, chociaż widzieliśmy tyle rzeczy, co Bóg działał, to dzisiaj w tych okolicznościach, w tych faktach to jest niemożliwe. I zostają tam, ponieważ źle oceniają możliwości. Ale tych dwóch, widząc dokładnie te same fakty, przez wiarę ocenia sytuację zupełnie inaczej. I co mówi tych dwóch? W 13 wersecie, w 6, przepraszam, w wersecie 14 rozdziału. A Jozue syn Nuna i Kaleb syn Jefunego spośród tych, którzy zbadali tą ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo, chyba ktoś tam dobrze nie słyszał, więc powtórzył, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi. Zobaczcie, co mówi. Nie mówi, słuchajcie, bo my to tak sami jesteśmy w stanie sobie to wywalczyć. Nie mówi, to On nas wprowadzi. Po prostu z Nim spoko. I da nam tą ziemię, która opływa w mleko i miód, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. I teraz wytłuszczyłem sobie, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich chwała, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. Masz gęsią skórkę, bo ja mam. W czym on chodził? 40-letni facet. Chodził w Adidasa, był pełen odwagi. Był otwarty na nowe. Wiecie, on stał w tych blokach startowych i mówi, zdobędziemy to, słuchajcie, Izraelu, nie słuchajcie wszystkich, naprawdę to zdobędziemy, bo my idziemy nie własnymi siłami, ale z Bogiem. I cała rzecz odnowy polega na tym, że chodzi się z Duchem Świętym, nie samemu. Bo samemu, jak zaczniesz chodzić, będziesz w bryczce jeździł. Tak to się działa, tak to działa po prostu. Bo twój umysł będzie skażony i zaczniesz definiować swoją pozycję przed Bogiem wedle tego, czego robisz lub nie. Kaleb i Jozue, bo druga osoba w tym jest, byli zupełnie inni. Chodzili w Adidasach. Dlaczego tak twierdzę? 24 werset mówi tak. Bóg mówi o Kalebie w ten sposób, jednakże sługę mojego Kaleba za to, że chodzi w Adidasach. Jest tak napisane? Dokładnie tak. Inny duch jest w nim. A on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Obietnica dla Kaleba i Jozuego. Słuchajcie, wy na pewno posiądziecie tą ziemię. Pomyślałem sobie, facet miał naprawdę ciężko. Z jednej strony obietnica, już się witał z gąską, a potem Bóg mówi, wiesz co, jeszcze nie teraz. Dlatego pytanie jest do ciebie. Z kim byś się dziś utożsamił, kiedy stajesz przed Goliatem? Jakie jest dzisiaj twoje myślenie na nowe rzeczy? Jakie jest twoje myślenie na temat Boga? Z jakim Bogiem dzisiaj chodzisz? Czyli na sytuację kryzysową, jakąkolwiek kryzysową, na nowe rzeczy. Krzyczysz, dam radę, bo ze mną jest Pan, dam radę, zwyciężę, nie poddam się. Czy raczej krzyczysz, nie da się, nie da się. Krzyczysz, nie, już tu nie krzyczysz. Cicho, delikatnie, bezszeleśnie wypowiadasz swoje zdanie, że się nie da. Nie da się. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Tyle lat czekam na wypełnienie obietnicy. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żebym ja dzisiaj te rzeczy widział. Wiecie, Bóg dał tobie do twojego życia obietnicę. Znamy słowo, które mówi, jeśli się spóźnia, to wyczekuj, bo przyjdzie o właściwym czasie. Bo przyjdzie o właściwym czasie. Bóg dał obietnicę do tego kościoła. Jak myślisz? Wypełni je, czy je nie wypełni? Będziesz miał w nich udział, czy polegniesz na pustyni? To jest tak, obietnica Boża dla tego Kościoła jest tak duża, jak obietnica dla Izraela ziemi Kanaan. jest poza naszym ludzkim zasięgiem. Ale będąc tu, słuchając, co Duch Święty do Ciebie ma, to jest możliwe. To jest możliwe. Tylko trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. I to, co powiedziałem, jak świeże świadectwo masz na dzisiaj. Miesiąc temu, rok temu. Jak świeże. Bardzo mnie to poruszyło. Wiecie, i zacząłem słuchać. Zacząłem być otwarty na to, co Duch Święty mówi. I właśnie dawałem dzisiaj świadectwo, że w zeszłym tygodniu miałem okazję komuś głosić Ewangelię. Spojrzałem na tą osobę i Duch Święty mówi, teraz mów. Trzeba było wyjść ze swojej strefy komfortu. Ale pełen radości przyszedłem do domu, bo zawsze, kiedy się głosi Jezusa, człowiek jest pełen po prostu radości. To jest niesamowite, czego życzę wszystkim. I teraz mamy obraz, przechodzę do obrazu drugiego Kaleba, czyli tą samą osobę, ale po 45 latach. Bóg zrobił tak, jak zaplanował i obiecał i powiedział, słuchajcie, Izraelu, nie wejdziecie do tej ziemi. I będziecie na tej pustyni, tam pomrzecie, oprócz właśnie Kaleba i Jozłego. I ten Kaleb, facet, zobaczcie, który był wierny Bogu, jednak będąc połączony, co też mówi fajnie w kontekście dzisiejszych naszego życia, że nie jesteś tak tylko ty i Bóg. Ponieważ decyzja całego narodu spowodowała, że on razem z tym narodem musiał 40 lat biegać po pustyni. Chociaż, w cudzysłowie, nie zawinił. Dzisiaj być może w tak powszechnym podejściu wielu do kościołów było tak, nie, to ja idę z tego kościoła, idę tam. A stamtąd to idę jeszcze tam. Ale jeśli Bóg stawia ciebie w jakimś miejscu, to zapytaj się Go, czy tylko w dobrych czasach, czy złych. Tylko wtedy, kiedy ty coś jesteś winien, czy nie. To też pokazuje miejsce. Ale wracając do tego Kaleba. I on doświadcza tej pustyni. I tak się zastanawiam, czy facet mógł być rozgoryczony. To takie pytanie. Czy facet mógł być rozgoryczony? Że biega po pustyni, chociaż był wierny Bogu i płaci nie za to, co on nawyrabiał. 45 lat mija. Po 40 latach już. Ale do tego wydarzenia, o którym chcę powiedzieć. Przez 40 lat można nabrać różnych doświadczeń. Widzisz, że ludzie umierają. Myślenie twoje się może zmienić, tak? Ponieważ wtedy, mając tą 40 lat, był pełen ekspresji, chęci dla Boga. Ale wiecie, po 40 kolejnych latach, kiedy nie wydarzyło się to, co się miało wydarzyć, nabierając tego całego pustynnego doświadczenia, można się zniechęcić. Można. Ale przychodzi ten dzień, ja sobie myślałem, jak to widział Kaleb, kiedy przychodzi ten dzień i Jozue, ponieważ Mojżesz już umiera, Jozue mówi, przeprawiamy się na drugą stronę i zdobywamy Kanaan. On ma 80 lat, laskę. A Bóg obniewa, na lektyce go przenoszą przez ten Jordan. Wyobrażam sobie, jak facet sobie myślał, wreszcie, jest. Czyli drugi raz mam drugie podejście do tego, co Bóg obiecał. Czyli on jest wierny. Bóg jest wierny. Ja mam drugie podejście. Obietnica się wypełnia. Tylko dzisiaj mam 85 lat. Dzisiaj mam 85 lat. Jak dzisiaj zdobywać rzeczy, które kiedyś byłbym w stanie zdobyć? Ci, którzy czytają Biblię, wiedzą, o czym chcę powiedzieć dalej. W księdze Izajasza, Jozuego czytamy właśnie w 14 rozdziale. Przychodzi Kaleb do Jozuego, kiedy już część południowa została zdobyta i nie został zdobyty Hebron. Miasto Hebron. Tam jeszcze byli Anakici. I przychodzi do Jozuego i mówi tak, słuchaj Jozue, Zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu, ciebie też, przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85. Jest ktoś na sali z takim wiekiem? I oto teraz mam 85 lat. I mówi dalej tak. To były wspaniałe lata z życia z Bogiem. Niech teraz młodzi zdobędą to, co było zaplanowane do mnie. Niech oni teraz, ja im przekazałem pałeczkę, niech oni teraz zdobędą Jozue, wyślij ich. Ci, co czytają, wiedzą, że tak nie jest. Bo facet mówi tak, jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy miałem 40 lat. I jaka była wtedy moja siła, kiedy miałem 40 lat, taka jest jeszcze teraz moja siła, kiedy mam 85. Bądź to do bitwy, ale dobre, bądź do pochodu. Czyli trzeba, pójdę, zwyciężę, zrobię, co należy. Daj mi więc, i znowu mówi do tego on, czyli on już stoi w tych blokach, i tak, Jozue, ale daj mi tą możliwość i ten Hebron będzie mój. To jest wspaniała historia, dlatego że Kaleb, mając 85 lat, czuł się młody, gotowy do wyzwań. To jest niesamowite. Wiecie, te nowe rzeczy, które mają być, które mają nadejść, go nie przerażają, one go pociągają. Tam nie słychać lamentu w tym, co czytamy. Jego to pociąga. On ma 85 lat i mówi, ja jeszcze to zrobię. Tu, dajcie mi to, ja to zrobię. Ponieważ ja się czuję, to jest fajne, dobre, tak samo młody, jak byłem kiedyś. Prawda jest też taka, że on się czuł. Czy on fizycznie był tak sprawny? Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że nie. Ale czuć nie oznacza stanu fizycznego czy faktycznego, ale wewnętrzne przekonanie, posłuchaj dobrze, ale wewnętrzne przekonanie o tym, że dam radę. I to jest młody duch. Wewnętrzne przekonanie prowadzone przez Ducha Świętego, że ja dam radę. Że jeszcze nic się nie skończyło. Kiedy go słucham, tego 85-latka, to tak sobie myślę, że on mówi tak jak młody człowiek. Ja zdobędę świat dla Pana. On mówi tak, jakby jeszcze miał przynajmniej drugie 85 przed sobą. Popatrz sobie, w którym miejscu ty jesteś. Facet był w Adidasach. I mówi, ja chcę iść, ja chcę zdobyć. Ja chcę. Tak jak kiedyś chciałem zmienić świat, tak dzisiaj ciągle chcę to robić. I najlepsze, zmienił. Bo jak poczytamy dalej, zdobył Hebron. Stało się to jego dziedzictwem. Dla jego pokolenia stało się to miejscem, gdzie mogli być. Czyli obietnica się wypełniła. Nigdy, posłuchaj dobrze, nigdy nie jest za późno na wypełnienie obietnicy. Młody duchem to wie. I on ciągle czeka. Czy 40, czy 60, czy 100. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz wysłał mnie z Kadesz, abym prześpiegował tą ziemię. I przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. On mówi o sobie, że wtedy, kiedy on wrócił z tej ziemi i ocenił to, mówi tak, oceniłem to według najlepszej wiedzy i sumienia. Poczytałem sobie, jak jest dokładnie w hebrajskim. I tam pisze tak. Kaleb mówi, ja oceniłem to zgodnie z moim sercem, zgodnie z moim przekonaniem. Czyli ja widziałem te rzeczy, ale widziałem te fakty, ale zgodnie z moim sercem i przekonaniem z tym, z kim ja chodzę i jaki duch jest we mnie, powiedziałem, z Bogiem to się da. Czyli fakty plus wiara. Dlatego chodzenie z Panem, chodzenie w Duchu Świętym odnawia nasze myśli, aby rozeznawać, co jest Bożą wolą. Aby rozeznawać, co jest Bożą wolą. Bo wiecie, gdybyśmy tylko na faktach polegali, tak jak on, nigdy nie weszliby do ziemi obiecanej. Jeśli wszystkie fakty, które są w twoim życiu, oceniasz na podstawie twoich możliwości, wiele dobrych i wspaniałych rzeczy cię może minąć z Nim. Bo potrzebujesz ocenić je z Nim i powiedzieć: Panie, czy to jest to? Ostatni fragment, list do Rzymian, który był tutaj cytowany w zeszłym tygodniu. Drugi werset. Nie upodabniajcie się do tego świata. Czytajmy to z tym kontekstem, o którym tutaj mówimy. Do tego myślenia. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, jaka jest wola Boża. Co Bóg chce. I kiedy przychodzi ten moment, nie trzymając się Boga, nie mając z Nim relacji, nie rozmawiając z Nim, przychodzi ten moment, nie potrafisz tego ocenić i oceniasz to przez pryzmat swoich możliwości, mówisz: nie da się. Dlatego jest tak potrzebne chodzenie z Nim, ponieważ On odnawia nasze myśli, odnawia naszego ducha i w tych samych okolicznościach mówisz: da się, bo masz właściwie poukładany umysł poprzez wiarę. I widzisz to zupełnie z innej perspektywy. I dokładnie robisz tak jak Kaleb. Dlatego na koniec zachęta. Duch Święty, wiecie, ma co z nami robić. Ma co ze mną robić. Naprawdę, pomyślałem sobie, Duch Święty, Ty masz naprawdę co robić. Dlatego zadam Ci pytanie, czy dzisiaj jesteś taki sam kiedyś, jak się nawróciłeś? Ta sama w Tobie energia, pasja, siła, te same chęci, te same idee, te same patrzenie na świat i chęć zdobycia go dla Chrystusa? Czy już może troszkę inaczej? Jeśli inaczej, to najwyższy czas, aby pozwalać Mu się przyciąć i pozwalać Mu się odnowić. Potrzeba jest, wiecie, wyrywać sobie te pióra, które narosły po prostu, które narosły. Nie jestem dobrym ogrodnikiem. Nigdy nie lubiałem kopać grządek, żona to wie. Jak mieliśmy kiedyś jakieś grządki, to raz w roku, tylko ja byłem ten, który przekopywał, a potem zostawiałem to żonie. O kwiatki żona zawsze dba, to jest jej dziedzina. Ale pewnego dnia powiedziała: wyrzuć ten kwiatek. Taki, wiecie, kwiatek mieliśmy. Nie wiem, liście ma to tylko, o, tak. Ponoć to kwiatek. Taki doniczkowy. Jezu, ja miałem taki dzień łaski dla kwiatków wtedy. Mówię: wiesz, ja go zachowam. Wezmę sobie go do biura. On był w takiej małej doniczce. I wiecie, zaczął się rozrastać, bo był mój. I mówię: wiesz, kochanie, w tej małej jest za ciasno, trzeba do większej. No i dała mi większą, wsadziłem go do większej. Zobaczcie sobie, on tam dzisiaj rośnie cały czas. 5 lat. 5 lat. I czemu o tym wspominam? Jestem dumny z niego. Do większej, on by jeszcze dalej rósł, ale wiecie, okno ma swoje wymiary, więc powiedziałem: koniec. Ale czemu o tym wspominam? Ponieważ systematycznie, raz na jakieś 3 miesiące, ja widzę już po nim. Po prostu ja już z nim, wiecie, się zżyłem. Biorę nożyczki i zaczynam go przycinać. Bo on się rozrasta, słuchajcie. On ma tych coraz więcej tych zielonych liści i już widzę ten moment, kiedy zaczynają niektóre żółknąć, już niektóre te końcóweczki się zaczynają zmieniać. Mówię: o, czas na ciebie. Narosłeś piórami. Narosłeś piórami. Jak nie zadbam o ciebie, to wszystko zjedzie w dół. Więc biorę nożyczki, siadam sobie go i tu, cyk, cyk, cyk. Czasami jest mi, wiecie, żal, bo myślę, że to jest takie fajne, ale nie, wiem, że to jest dobre. Cak, cak, cak. I taki ogołocony kwiatek jest dziełem. Wlewam mu wodę znowu i on rośnie. I on rośnie. Dlatego potrzebujesz przycięcia przez niego. Potrzebujesz, żebyś mógł na nowo wyrosnąć. Może masz już za dużo, jak powiedziałem wcześniej, tych wszystkich naleciałości, które cię strasznie mocno hamują. I ty byś z jednej strony chciał, no ale Nie potrafisz, no. Dlatego na koniec powiedziałem tak, powiem, to nie może być takie skomplikowane, żeby się odnowić. Dlatego nie mam dzisiaj dla ciebie 10 kroków do odnowienia. 7 do sukcesów, 12 do doświadczenia Boga. Nie. To nie jest tak skomplikowane. To nie może być tak skomplikowane. To jest bardzo proste. Mam do ciebie rozwiązanie. Powiedz szczerze Duchowi Świętemu, otwieram się na ciebie, na nowe twoje prowadzenie. Chciałbym cię słuchać dzisiaj, nie jutro. Dzisiaj. Rano, kiedy się obudzisz, powiedz, chcesz dzisiaj, Duchu Święty, przeze mnie działać? Działaj. Zacznę słuchać. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, te słuchania, ale już jestem nastawiony na to, że masz coś do mnie. Będziesz widział, jak Bóg zacznie odnawiać w ciebie ducha. Po prostu dasz możliwość Duchowi Świętemu. Jeśli tego nie zrobisz, spotkamy się tutaj za tydzień i nic nie zmieni się przez ten tydzień. Pomyśl sobie, że jeżeli twoje życie się nie zmieni, to kolejne pokolenie będzie przyjeżdżało na bryczkach. To kolejne pokolenie będzie definiować swoje życie z Bogiem według standardów, które ty zaczynasz ustalać. To jest przerażające. A nasz Bóg jest jaki? Dobry, świeży, ma dobre rzeczy ciągle dla ciebie. Także ubieraj Adidasy, biegnij do Niego. O, fajna pieśń. Biegnij do Niego, biegnij do Niego, biegnij do Niego, bo odnowa jest dla ciebie.